Dzień dobry. Ostatnio zaczęliśmy opowieść o zamkach. Wiemy już, jakie budowle na naszych ziemiach spełniały ich funkcje wcześniej, kto z Piastów wybudował pierwszą taką murowaną konstrukcję i jak wyglądać ona mogła od środka. Dziś kontynuujemy temat, bo w wieku XIII zrobiła się moda na zamki, które zaczęli budować również duchowni. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak. Pora na program W Drewniakach przez Świat. Kiedy uchodząca za pierwszy polski zamek budowla Henryka Brodatego w Legnicy koncertowo odparła atak tatarski w 1241 roku, inni książęta dzielnicowi niemal jednogłośnie uznali, że to jest super sprawa i też chcieliby takie cudo mieć u siebie. Być może inni możni też tak uznali, ale o własnym zamku mogli sobie jeszcze przez jakiś czas pomarzyć. Czemu? Bo pojawiło się prawo, tak zwane prawo ducale, według którego zamki mogli budować wyłącznie książęta dzielnicowi. Nie było to tylko martwe prawo, Piastowie bardzo tego pilnowali i biada temu, który postanowił ową zasadę złamać. Przykład? A czemu nie, w latach 50. cały czas mówimy o XIII wieku, żeby było jasne, biskup wrocławski postanowił wybudować sobie swój zamek, na co bardzo nerwowo zareagował książę łęczycko-kujawski Kazimierz, syn tego gościa, co sprowadził krzyżaków swoją drogą. W każdym razie książę Kazik się nie cackał, doszło do otwartej konfrontacji, w efekcie której czcigodny biskup został wygnany. Pobiegł co prawda na skargę do papieża, ale tam czekało go kolejne rozczarowanie. Ojciec Święty powiedział coś w stylu: no i co się dziwisz? Takie masz w kraju prawo, to go przestrzegaj. Bogu co boskie, Cezarowi co cesarskie. Coś ty Biblii nie czytał? Gdyby biskup zaczekał kilkadziesiąt lat, to być może obeszłoby się bez tych wszystkich nieprzyjemności, bo z czasem książęta w pełni świadomie zaczęli rezygnować z przywileju wyłączności na stawianie zamków. Czemu? Zasadniczym powodem były pieniądze. Zamki były potwornie drogie w budowie. Oczywiście bardzo pomagały zabezpieczać okoliczne tereny, ale mało którego księcia dzielnicowego było stać na postawienie więcej niż jednego. A jak się pozwoli na przykład wojewodzie zbudować swój, bo bardzo chce, to i wilk syty i owca cała, albo inaczej, to i tereny zabezpieczone i wojewoda sobie prestiż podniesie. Swoją drogą, to właśnie wojewodzie Klemensowi z Ruszczy wystawiono pierwsze na naszych ziemiach pozwolenie na budowę zamku komuś, kto nie był księciem. Co się kilka dekad wcześniej nie udało biskupowi wrocławskiemu, wyszło już jego kolegom po fachu. Bogaci duchowni zaczęli stawiać zamki na potęgę. Nie ma się co dziwić, mieli przecież czasem majątki po kilkadziesiąt wsi. Chcieli, żeby były bezpieczne, bo wtedy będą z nich spływać dobra. Takie gigantyczne dobra, zabezpieczone zamkiem ze zbrojną drużyną, tworzyły czasem niemal państwo w państwie, co nie zawsze było mile widziane przez władców dzielnicowych. Znów jako przykład weźmy biskupa wrocławskiego, ale już innego, bo Tomasz miał na imię. Poczuł się w swoim zamku zdecydowanie zbyt potężny i popadł w konflikt z Henrykiem Probusem, w efekcie czego w potyczkach biskupi wrocławscy kontra książęta było już 2-0. Tak, Probus wściekł się strasznie, a żeby podkreślić, kto tutaj rządzi, kazał zniszczyć symbol potęgi biskupa, rozwalić zamkowe budynki i zasypać fosę. W czasie jak zamki budowali kolejni bogacze, nie tylko duchowni i książęta, ale też indywidualni rycerze, zmieniały się też trendy w budownictwie. W wieku XIV dotarł do nas w pełni jeden z najpiękniejszych stylów w sztuce, jakim bez wątpienia był gotyk. Wpłynął on nie tylko na zmianę wyglądu kościołów, ale również właśnie na zamki. Donżony, czyli takie pojedyncze wieże, albo stały się dużo wyższe, albo rezygnowano z nich kompletnie. Czemu? Bo teraz główną linią oporu miały być wysokie mury, już nie ziemne wały. Co więcej, murów otaczających zamek było kilka pierścieni. Mile widziane były dwa, a trzy to już całkiem ekstra. Zakładając, że nie było się akurat kimś, kto chciał ów zamek zdobyć, bo to była prawdziwa udręka. Tym bardziej, że to nie koniec ewolucji i kwestii obronnych w zamkach tamtego okresu. Ciężkim miejscem do stawiania oporu były tereny zaraz pod murami. Problem ten rozwiązano banalnie prosto. Mury przestały wyglądać jak wielkie ściany. Zaczęto budować je tak, żeby co jakiś czas pojawiały się fragmenty wypukłe. Powstały tak zwane baszty strzelnicze, z których ostrzeliwanie wroga, który podszedł pod sam mur, było banalnie proste. Generalnie zamki zaczęły robić się dużo większe. Szły za tym dwie kwestie. Można sobie było pozwolić na większy polot dekoracyjny w środku, ale co ważniejsze, z racji większej załogi zaczęły tworzyć się przedzamcza. co takiego? Początkowo niewielkie zagłębia gospodarcze, które miały służyć zaspokajaniu potrzeb załogi, między innymi jeśli chodzi o jedzenie. Z czasem zaczęły się one rozrastać, żeby miejscami osiągnąć rozmiary miasteczek, których mieszkańcy w razie czego mogli liczyć na ochronę ze strony zaopatrywanej załogi. A ile taki zamek kosztował? Kto się takich kosztów nie bał? I jak przez kolejne lata zmieniały się zamkowe zabezpieczenia przed wrogimi armiami? O tym opowiem już następnym razem. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia. Редактор